Przeczytajmy kolejny fragment pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału od wersetu 12 do końca rozdziału. Tak, tydzień temu czytaliśmy pierwszych 11 wersetów, teraz przeczytajmy pozostałą część tego rozdziału. 1 Koryntian 12 od wersetu 12. Dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Bo też ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma. Jeśli by stopa powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z tego ciała, czy przez to nie jest z tego ciała? I jeśli powiedziałoby ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie jestem z tego ciała, czy przez to nie jest z tego ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, to gdzie byłby słuch? Jeśli całe słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele, tak jak chciał. Jeśli by zaś wszystkie były jednym członkiem, to gdzie byłoby ciało? Członków jest zatem wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, ani też głowa stopom, nie potrzebuję was. Wręcz przeciwnie, członki ciała uważane za słabsze są potrzebniejsze. Te, które w ciele uważamy za mniej godne uwagi, otaczamy większym szacunkiem, a nasze wstydliwe wymagają więcej dbałości o przyzwoitość, podczas gdy nasze przyzwoite takiej potrzeby nie mają. Bóg bowiem tak złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo troszczyły się o siebie. I jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli dostępuje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Bóg też umieścił w zgromadzeniu najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia różnej pomocy, umiejętności przewodzenia, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je przekładają? Pragnijcie zaś większych darów łaski, a ja wam przy tym wskażę drogę dużo lepszą. Więc tydzień temu zobaczyliśmy, że działanie Ducha Świętego jest chrystocentryczne. To znaczy, że Duch Święty działa na rzecz Pana Jezusa Chrystusa. Bez działania Ducha Świętego żaden człowiek nie może zostać uczniem Chrystusa. Nikt nie może bez działania Ducha Świętego wyznać, że Jezus jest Panem. W sensie nie chodzi o powiedzenie zdania, ale wyznanie, złożenie wyznania osobistej wiary, żywej wiary. Zobaczyliśmy też, że w Trójcy Świętej pomiędzy Ojcem, Synem oraz Duchem Świętym panuje różnorodność działań, ale w tym samym czasie panuje pomiędzy tymi osobami jedność, zgodność. Osoby Trójcy Świętej nie działają niezależnie od siebie, ale działają jednomyślnie. Zobaczyliśmy też, że Duch Święty udziela uczniom Chrystusa darów łaski. Każdy uczeń Chrystusa otrzymuje jakiś dar łaski. I te dary łaski są różnorodne. Nie można zrobić jakiejś jednej zamkniętej listy darów, bo te dary są różnorodne. Ale to, co najważniejsze w tym, to fakt, że Duch Święty udziela darów tak, jak sam chce. A po drugie, to, co jest istotne, nadrzędnym celem darów jest wspólne dobro uczniów Chrystusa. Więc możemy powiedzieć, że działanie Ducha Świętego jest ściśle powiązane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj rodzi się kolejne pytanie. A to pytanie jest następujące. Jak dary łaski, których udziela Duch Święty, są powiązane czy związane z Chrystusem. Skoro Duch Święty działa na rzecz Chrystusa, a działa przez udzielanie darów Ducha Świętego, darów łaski, to jak to działa na rzecz Chrystusa? Jak te dary odnoszą się do Chrystusa? Apostoł Paweł pokazuje nam ten związek w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tego fragmentu. Więc pierwsza rzecz, od której apostoł Paweł zaczyna, to zaczyna od tego, od pewnej ilustracji. Ciało jako obraz Chrystusa. Dlatego napisał, dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Więc apostoł Paweł zaczyna od pewnej ilustracji, od obrazu. Paweł posługuje się przykładem ciała. I kontekst wskazuje, że chodzi mu o ciało ludzkie, o ciało człowieka. I co takiego apostoł Paweł mówi odnośnie tego ciała? No mówi, że jedno ciało ma wiele członków i wszystkie członki, a tych jest wiele, są jednym ciałem. Więc patrząc na to, co powiedział apostoł Paweł, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że Paweł się powtarza, no, że się zapętlił. Mówi to samo, tylko przestawia kolejność słów. Czyli dwa razy mówi to samo, ale jeśli przypatrzymy się dokładniej, to zobaczymy, że tak nie jest. W ten sposób apostoł Paweł pokazuje, że są dwa aspekty, które dotyczą ciała. Jeden aspekt mówi o różnorodności członków ciała. To jest to, co widzimy na zewnątrz. Ręka, noga, stopa, głowa, różne są części, członki ciała. A drugi aspekt to jedność ciała, czyli wszystkie członki stanowią jedno ciało. I to jest to, co widzimy jakby od wewnątrz. Mniej na zewnątrz, ale bardziej od wewnątrz. I apostoł Paweł mówi, że tak samo jest z Chrystusem. Jest jedno ciało, które ma wiele członków i wszystkie członki, których jest wiele, są jednym ciałem. Więc apostoł Paweł posługuje się takim obrazem, taką ilustracją, żeby zobrazować rzeczy, które chce Koryntianom przekazać. Zatem można powiedzieć, że jeśli chodzi o Chrystusa, to są dwie płaszczyzny, dwa aspekty w tym kontekście. Można powiedzieć zewnętrzna płaszczyzna i wewnętrzna, czy aspekt zewnętrzny i wewnętrzny, to co widzimy na zewnątrz i to co jest od wewnątrz. I w 13 wersecie apostoł Paweł pokazuje działanie Ducha Świętego w tych dwóch aspektach. Mamy zatem działanie Ducha Świętego, które jest w pewnym sensie na zewnątrz ciała. W jednym duchu, przez jednego ducha, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w jedno ciało. I w tym ciele nie ma znaczenia, czy jesteś Żydem, czy Grekiem, czy wolnym, czy niewolnikiem. Te rzeczy przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Apostoł mówi, że przez działanie Ducha Świętego wszyscy staliśmy się uczestnikami Chrystusa. Przez działanie Ducha Świętego wszyscy zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem, dlatego te ludzkie podziały, jakie są obecne w świecie, w Chrystusie przestały mieć znaczenie. Nie powinny mieć znaczenia. Ale to wskazuje pewną różnorodność, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wolni i niewolni, oni są jakby włączeni w to ciało, którym jest Chrystus. Ale też mamy działanie Ducha Świętego, które jest działaniem, można powiedzieć, wewnętrznym, wewnątrz tego ciała, w które zostali ochrzczeni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 37 wersecie do 39, Jezus wzywa tych, którzy pragną, aby przyszli do Niego i pili. I mówi to w kontekście wiary w Pana Jezusa, w Niego. Tak? Ci, którzy uwierzą w Chrystusa, z ich wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I Jan dodaje swój komentarz, że Jezus mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Więc wszyscy, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego do naszych serc. Duch Święty od wewnątrz sprawia, że jesteśmy w Chrystusie. Od wewnątrz łączy nas, te różne członki. właśnie poprzez Ducha Świętego, poprzez to, że jest obecny w naszych sercach i On sprawia te wewnętrzne połączenia. I dalej apostoł Paweł rozwija te dwie myśli, więc zobaczmy, co takiego apostoł Paweł mówi dalej Koryntianom. Więc druga sprawa, rozwinięcie tej ilustracji. I w kolejnych wersetach od 14 do 26 apostoł Paweł dalej wraca do tej ilustracji ciała i rozwija tę ilustrację, czy ten obraz. I ten fragment możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to wersety od 14 do 19, a druga część to pozostałe wersety. Więc co Paweł stara się pokazać Koryntianom w pierwszej części, w wersetach od 14 do 19? Bo też ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma. Jeśli by stopa powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z tego ciała, czy przez to nie jest z tego ciała? I jeśli powiedziałoby ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie jestem z tego ciała, czy przez to nie jest z tego ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, to gdzie byłby słuch? Jeśli całe słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele tak, jak chciał. Jeśli by zaś wszystkie były jednym członkiem, to gdzie byłoby ciało? Więc apostoł Paweł jasno i wyraźnie stwierdza, że ciało to nie jest jeden członek, lecz wiele różnych członków. To znaczy, że ciało składa się z wielu członków. Jest ręka, jest stopa, jest ucho, jest oko, jest nos i jeszcze inne. To znaczy, że jest pewna różnorodność członków w ciele. Dlatego nie można powiedzieć tak, nie jestem taki sam, jak inne członki w ciele. Nie jestem, można powiedzieć, jak na zewnątrz, podobny do innych części ciała. W związku z tym nie należę do tego ciała. Tak nie jest. Żeby ciało było ciałem, musi być pewna różnorodność jego członków. I gdyby tej różnorodności nie było, to po prostu nie byłoby mowy o ciele. Nie mogłoby być mowy o ciele. Gdyby tej różnorodności członków nie było, to ciało nie mogłoby pracować tak, jak powinno, tak jak nie mogłoby funkcjonować właściwie, miałoby różne braki. Jeśli by całe ciało było okiem, no to gdzie byłby słuch? Więc Bóg zaplanował ciało, aby miało różne członki. W przeciwnym razie, gdyby nie miało tych różnych członków, no nie byłoby ciałem. Zatem w ciele jest różnorodność. Musi być różnorodność członków, musi być wielość członków. Druga część, od wersetu 20 do 26. Członków zatem jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, ani też głowa stopą, nie potrzebuję was. Wręcz przeciwnie. Członki ciała uważane za słabsze są potrzebniejsze. Te, które w ciele uważamy za mniej godne uwagi, otaczamy większym szacunkiem, a nasze wstydliwe wymagają więcej dbałości o przyzwoitość, podczas gdy nasze przyzwoite takiej potrzeby nie mają. Bóg bowiem tak złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo troszczyły się o siebie. I jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli dostępuje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie członki. Więc apostoł Paweł przechodzi do drugiego aspektu i mówi Koryntianom, że członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Więc on tutaj zaczyna mówić o rzeczach jakby z perspektywy wewnętrznej. To znaczy, że te wszystkie członki muszą funkcjonować jako jedno ciało. Te członki muszą być zależne od siebie nawzajem. Dlatego nie można powiedzieć, że jakiś członek ciała jest niepotrzebny. Nikt nie może powiedzieć, słuchaj, nie, noga nie może powiedzieć, nie potrzebuje głowy. I głowa nie może powiedzieć stopom, że nie potrzebuje was. Dlatego wszystkie członki ciała są potrzebne, aby to ciało właściwie się rozwijało, żyło. Ale apostoł Paweł dodaje tutaj pewną myśl, pewną zasadę funkcjonowania tego ciała. Członki ciała uważane za słabsze są potrzebniejsze. I teraz prawdopodobnie rodzi się w głowie pytanie, oto kto w naszym zborze jest tym słabszym członkiem? No to Jeżeli nie pojawia się takie pytanie, to chwała Bogu, w mojej się pojawia. Tak? Jak czytałem ten fragment, to się pojawiało. I to jest niewłaściwe pytanie, słuchajcie. To jest niewłaściwe pytanie. Pamiętajmy, że apostoł Paweł pokazuje nam pewien obraz tego, jak funkcjonuje ciało, ludzkie ciało. I dlatego na tym funkcjonowaniu apostoł Paweł chce, abyśmy się skupili, a nie na tym, kto jest tym słabszym członkiem w ciele. Poza tym apostoł Paweł mówi tu o członkach, które są uważane za słabsze, co nie znaczy, że są słabsze. Oczywiście w pewnym sensie mogą być słabsze, dlatego trzeba je w jakiś sposób chronić. Być może apostoł Paweł ma tu na myśli jakieś wewnętrzne organy. Tego nie wiemy, ale to, że coś jest uważane za słabsze z punktu widzenia apostoła Pawła, jest potrzebniejsze ciału. Wydaje mi się, że na przykład oko jest takim słabszym członkiem. Bardzo łatwo je uszkodzić. Tak naprawdę niewiele trzeba, żeby je uszkodzić. Dlatego między innymi oko jest chronione przez powiekę. Że jak coś widzimy, że zbliża się do oka, to powieka się zamyka i w ten sposób oko jest chronione. Więc apostoł Paweł poprzez ten obraz pokazuje nam, że członki ciała nie mogą funkcjonować niezależnie od siebie. One wszystkie są częścią jednego ciała, dlatego funkcjonują w interesie, czy powinny funkcjonować w interesie całego ciała. Działają tak, aby przynieść korzyść ciału, a nie sobie. Dlatego pomniejszy ma większe znaczenie w ciele, aby w ciele nie było rozdwojenia. To oznacza, aby ciało funkcjonowało w jedności. A żeby ciało funkcjonowało w jedności, to członki tego ciała muszą się troszczyć o siebie nawzajem. Ból jednego członka dotyka reszty ciała. Jeśli boli cię ząb, to jak to wpływa na twoje funkcjonowanie? Na przykład trzeba robić ten...
Gorączka
może się pojawić. Co jeszcze?
Ból głowy.
Ból głowy. Oczywiście możesz się z radością wszystkim innym zajmować, tak? Raczej nie. Raczej nie. Jakby jest ten ból i on, szczególnie jak tam kwestie już z korzeniami są związane, tak? To, czy z nerwami, to leczenie kanałowe wchodzi, ten ból jest naprawdę konkretny. Tak, i człowiek spać nie może, człowiek nic nie może robić, całe ciało jest dotknięte przez ten ból. Więc podobnie jest, jeśli chodzi o cierpienie. Jeżeli jeden członek w jakiś sposób doświadcza cierpienia, to nie jest to bez wpływu na resztę. I w drugą stronę, jeżeli jakiś członek doświadcza, cieszy się, to też to dotyka innych. Też powoduje, że cieszymy się z innymi. Tak funkcjonuje ciało. Więc wszystkie członki ciała stanowią jedno ciało, ponieważ są ze sobą wewnętrznie powiązane. Są pewne wewnętrzne zależności pomiędzy tymi członkami, co sprawia, że stanowią one jeden układ zamknięty, stanowią jedno ciało. Więc mamy ilustrację, ale jak apostoł Paweł stosuje ją, tę ilustrację do Koryntian. Więc apostoł Paweł odnosi tę ilustrację do Koryntian i w jaki sposób napisał od wersetu 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Bóg też te umieścił w zgromadzeniu. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia różnej pomocy, umiejętności przewodzenia, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je przekładają? Pragnijcie zaś większych darów łaski, a ja wam przy tym wskażę drogę dużo lepszą. Więc wspólnie Koryntianie są ciałem Chrystusa, a z osobna są członkami tego ciała. W związku z tym każdy członek tego ciała ma jakiś dar, który ma służyć temu ciału. Bóg umieścił w tym ciele różne dary łaski. Apostoł Paweł wymienia różne dary, aby pokazać tę różnorodność darów. Nie wymienia wszystkich darów. Nie o to chodzi, ale pokazuje, że jest różnorodność darów na dwa sposoby. Jeden to taki, że są różne dary łaski, które wymienia, a drugi jest taki, że nie wszyscy mają ten sam dar. Nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy mają dary uzdrowień, nie wszyscy mówią językami, więc w ciele Chrystusa jest różnorodność darów łaski. Ale apostoł Paweł dodaje tu jeszcze jedną myśl. Ponieważ są różne dary łaski, w związku z tym jest też różnorodna funkcjonalność tych darów łaski w ciele. I w tym kontekście apostoł mówi o większych darach łaski. A jeśli są większe dary łaski, to znaczy, że muszą być i mniejsze dary łaski. Dlatego apostoł Paweł w wersecie 28 mówi, że Bóg umieścił w zgromadzeniu najpierw, po pierwsze, apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem lub następnie inne dary łaski. I tym samym pokazuje, że funkcjonalność apostołów, proroków i nauczycieli jest większa w ciele niż pozostałych darów łaski. Apostoł Paweł nie mówi tu o hierarchii, żeby to było jasne. On nie wskazuje na hierarchię, że teraz apostoł jest tym najważniejszym, przed którym wszyscy muszą klękać i całować go w jakiś pierścień władzy, w cudzysłowie. Tak? Nie. Raczej tutaj jest właśnie mowa o funkcjonalności, użyteczności. Są różne dary łaski i one mają różnorodną funkcjonalność, jeśli chodzi o ciało Chrystusa. Więc jedne są bardziej potrzebne, inne mniej, ale wszystkie one są potrzebne. Więc są w związku z tym jedne dary będą większymi darami, inne mniejszymi. I żeby nie robić z tego nie wiadomo jak wielkiej sprawy, to apostoł Paweł dodaje, że jest jeszcze droga dużo lepsza. Jest jeszcze droga dużo doskonalsza. Więc dary łaski nie są wszystkim. Dlatego trzeba na nie patrzeć z odpowiedniej perspektywy. I tę perspektywę Paweł pokazuje w 13 rozdziale. Ale o tym za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Więc Paweł mówi tutaj, czy pokazuje, że Chrystus, mówi o Chrystusie, pokazuje pewny obraz ciała i stosuje to do Koryntian. I tutaj się chciałem zadać pytanie, kto jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteś członkiem ciała Chrystusa? Są to bardzo ważne pytania, które trzeba zadać, szczególnie w kontekście tego, co obserwujemy dziś w chrześcijaństwie, a w dzisiejszym chrześcijaństwie jest bardzo wiele niezależności, bardzo wiele indywidualizmu. Z czego to wynika? No, przyczyn jest wiele, ale wydaje mi się, że jedną z przyczyn jest nieprecyzyjne albo złe nauczanie odnośnie Kościoła oraz uczniostwa, które powoduje, że te dwie sprawy, te dwa aspekty Kościoła i uczniostwa jakoś są rozdzielone, a one generalnie powinny iść ze sobą pod rękę. Kościół jest miejscem dla uczniów i w Kościele uczniowie powinni uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus przykazał. To nie są dwie niezależne rzeczy, dwa niezależne aspekty, ale to są aspekty jedne, związane bezpośrednio z Chrystusem i ze sobą w parze powinny iść. I jaka jest logika apostoła Pawła odnośnie ciała Chrystusa? Co widzimy w tym fragmencie? W 27 wersecie apostoł Paweł napisał Koryntianom, że wszyscy oni są ciałem Chrystusa, a z osobna są członkami tego ciała. Natomiast w wersecie 28 Paweł napisał, że w zgromadzeniu, czyli w zborze, są różne dary łaski. Tym samym dla apostoła Pawła ciałem Chrystusa jest zbór. A apostoł Paweł mógł napisać do Koryntian, że wszyscy są oni ciałem Chrystusa, ponieważ zasada była taka, że każdy, kto stawał się chrześcijaninem, zostawał ochrzczony i dołączony do zboru. A jeśli zbór nie istniał, to taka osoba, która zostawała ochrzczona, stawała się zalążkiem przyszłego zboru. Więc idea, że chrześcijanin dobrowolnie i świadomie funkcjonuje bez przynależności, przyłączenia się do zboru, była czymś kompletnie obcym. To było wręcz nie do pomyślenia. Normalne było to, że osoba, która się nawróciła do Chrystusa przez chrzest, stawała się członkiem zboru po to, aby się uczyć, wzrastać w poznawaniu przykazań Chrystusa. Ale też widzimy, że niestety zbór musiał też spośród siebie wyłączać osoby, które swoim grzechem i zatwardziałością wystawiały Chrystusa na pośmiewisko. Więc to pokazuje, że ta, może powiedzieć, idea członkostwa w zborze jest ideą biblijną. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, to Chrystus wzywa cię, zachęca cię, nakazuje, abyś przyłączył się do zboru, do jakiegoś zgromadzenia, gdzie będziesz właśnie wzrastać w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj bardzo wiele osób myśli tak bardzo powierzchownie odnośnie tej przynależności. I czasami ludzie myślą, że skoro ja przychodzę do zboru, przychodzę na nabożeństwa, nawet może pomagam w różnych rzeczach, to ja już jestem członkiem tego zboru. Krótko powiem, nie jesteś. Nie jesteś, tak to nie działa. Kiedyś za młodych lat, kiedy jeszcze nie byłem chrześcijaninem, podobała mi się pewna dziewczyna, więc zapoznałem się z nią i zacząłem ją odwiedzać. Pewnego razu nawet jej rodzice poczęstowali mnie jedzeniem. Innego razu w czymś tam pomogłem. I generalnie można powiedzieć, że wpisałem się w codzienny harmonogram ich życia ze swoimi wizytami. Ale czy to automatycznie powodowało, czy spowodowało, że byliśmy parą? Ja w swojej głowie mógłbym nazywać tą dziewczynę swoją dziewczyną, narzeczoną, żoną, kimkolwiek, tak? Ale dopóki ona nie określiła tego, kim jestem dla niej, dopóty byłem tylko osobą, która ją odwiedza. Więc przyłączenie do zboru działa na tej samej zasadzie. Musi być jasna deklaracja osoby przyłączanej oraz jasna deklaracja drugiej strony, czyli zboru. Więc jakby do tanga trzeba dwojga. Więc członkiem zboru, żeby zostać członkiem zboru, to trzeba przyłączyć się. Jest to pewien jakiś formalny proces, mniej lub bardziej sformalizowany, może tak. Inna ilustracja to, że jesteś stałym bywalcem jakiejś restauracji, nie czyni cię pracownikiem tej restauracji. Możesz być klientem regularnym, możesz dawać sowite napiwki, możesz nawet pomagać w różnych rzeczach, ale nie dostaniesz uniformu tej restauracji, bo nie jesteś pracownikiem. Więc takich różnych ilustracji można podać. Generalnie, żebyś był pracownikiem, częścią tej restauracji, to musisz po prostu przejść proces rekrutacyjny, musisz zostać przyjęty. Ty musisz chcieć, oni muszą chcieć i tak dalej. Więc tutaj jest potrzebna deklaracja z obu stron. Wiem, że też w tej kwestii członkostwa, że też przynależności do zboru jest wiele nadużyć. I być może jesteś osobą, która została w jakiś sposób skrzywdzona. I w związku z tym podchodzisz do tej kwestii z dystansem, albo nawet z urazem, czy też z pewnym odrazem. Więc chcę ci powiedzieć, że to, czego doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, jest przykre i smutne. Tak nie powinno być. Ale niestety takie rzeczy już widzimy w Nowym Testamencie, że one się działy. Na przykład jest o tym mowa w trzecim liście Jana. Spotykamy, czy Jan nam pisze, nasz napisał o Diotrefesie. Więc przeczytajmy ten werset. Napisałem coś do zgromadzenia, ale Diotrefes, który z lubością im przewodzi, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę jego postępki, których się dopuszcza, obmawiając nas bez uzasadnienia szkodliwymi słowami, a niezadowolony i z nich nie tylko sam nie przyjmuje braci, ale także zabrania tym, którzy chcą to czynić i wyrzuca ich ze zgromadzenia. Więc mamy przykład człowieka, który nadużywa swojej pozycji, nadużywa odpowiedzialności i nie postępuje w sposób, w jaki powinien postępować. Więc to, że są nadużycia i jest zadawane wiele bólu, nie znaczy, że bycie członkiem zboże jest czymś złym. Czy że członkostwo jest czymś złym. Tak jak nie unieważniamy instytucji małżeństwa tylko dlatego, że zdarzają się rozwody, że się ludzie w związkach nie dogadują i że krzywdzą siebie nawzajem. Sam fakt, że Pan Jezus ustanowił te rzeczy w taki sposób, to powinno już być dla nas zachętą do tego, żeby z tego korzystać. Nawet jeśli się sparzymy. Raz, drugi, trzeci, czy czwarty, czy piąty. Więc jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to zachęcam cię, abyś przyłączył się do zboru, tego czy innego, gdzie będziesz członkiem, który służy zborowi tym darem łaski, który otrzymałeś od Ducha Świętego. Różnorodność darów łaski jest cechą charakterystyczną ciała Pana Jezusa Chrystusa. Ciało Pana Jezusa Chrystusa potrzebuje tej różnorodności darów łaski. Dlatego różnorodności darów łaski nie powinniśmy nigdy sprowadzać do jakiegoś jednego konkretnego daru łaski, który będzie miał charakter powszechny. To znaczy, że wszyscy muszą mieć ten dar łaski. A jeśli nie mają tego jednego, to znaczy, że nie otrzymali Ducha Świętego. Apostoł Paweł nie pozwala nam myśleć w taki sposób, ponieważ zwracając się do zboru w Koryncie, pokazuje, że jest różnorodność darów łaski, ale nie wszyscy wierzący mają ten sam dar. Nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy uzdrawiają i nie wszyscy mówią językami. Pewne dary mogą się powtarzać w zborze. W sensie takim, że może być jakaś grupa, która ma ten sam dar łaski. Widzimy to na przykład w 14 rozdziale listu do Koryntian, że jeżeli prorokuje, to niech prorokuje dwóch lub trzech, a jeśli ktoś, ktoś kolejny ma jakieś objawienie, to też niech prorokuje, więc może być kilka osób, które ma dar prorokowania. To samo dotyczy języków, więc te dary łaski, nie wszyscy mają dar prorokowania, nie wszyscy mówią językami, ale może być jakaś osoba lub grupa osób, które ten sam dar mają. Natomiast nie ma jakiegoś daru powszechnego, czy też uniwersalnego dla wszystkich wierzących. Więc to nam pokazuje, że w zborze potrzebna jest różnorodność darów łaski. Za co, słuchajcie, pytanie, za co jesteś bardziej wdzięczny lub wdzięczna? Za dary łaski, czy za ciało Pana Jezusa Chrystusa, za członków tego ciała? Ważne pytanie. Czasami jest tak, że uczniowie Chrystusa skupiają się tak bardzo na darach, że zapominają, że są częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa, że razem z innymi członkami stanowią ciało Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo się skupiają, że nie dostrzegają innych. Dlatego bądź przede wszystkim wdzięczny za działanie Ducha Świętego w twoim życiu, że w jednym duchu zostałeś ochrzczony w jedno ciało, oraz że zostałeś napojony jednym duchem wraz z innymi członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa. Bądź wdzięczny przede wszystkim za to, a dopiero potem bądź wdzięczny za dary, jakich Duch Święty udziela. Chrystus musi być pierwszy. Tak działa Duch Święty. I niech ten priorytet będzie odzwierciedlony w twoim życiu, jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrobiłeś taką rzecz, ale jeżeli nie, to zachęcam cię do tego, żebyś pomyślał, jak już będziesz w domu, czy pomyślała, jakbyśmy chwilę czasu, o darach łaski, jakie mają inni członkowie w zborze. I zastanów się, jak te dary wpływają na twoje życie. Co te dary wnoszą do twojego życia? Ale też pomyśl o swoim darze łaski, jeśli wiesz już, jaki masz, i o tym, jak on wpływa na życie pozostałych członków zboru. Żeby, to jest takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, że nie funkcjonujemy w próżni, że nie możemy funkcjonować, jeżeli jesteśmy członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od siebie, ale żeby zobaczyć to, że potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy innych do tego, żeby wzrastać w Chrystusie. Wielu ludzi myśli, że nie potrzebuje innych do wzrostu w Chrystusie. Pismo Święte jasno naucza, że potrzebujemy innych, żebyśmy mogli, żeby ciało mogło wzrastać, a przez to my potrzebujemy w tym celu innych. Działania innych członków ciała, tego samego ciała. Więc zachęcam do tego, żeby wykonać to ćwiczenie i żeby docenić to, co robią inni. Ten wkład może być mniejszy, większy, ale on jest potrzebny. Czy mały, czy duży, on, jakikolwiek, on jest potrzebny. Więc pomyśl, zobacz i bądź wdzięczny za ludzi, których Bóg tutaj jakby postawił przy tobie, tak? Może to, że tak powiem, po ludzku ci się nie podobać, ale z jakiegoś mądrego powodu Bóg to zrobił. Z jakiegoś mądrego powodu Bóg to zrobił. Więc przypatrzmy się, popatrzmy na innych, pomyślmy, jak inni nas budują, jak my budujemy innych i bądźmy wdzięczni za innych. I za to, co my możemy, w czym my możemy błogosławić innych. Amen. Pomódlmy się.